Struktura władzy w świecie. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także marszałek senior Sejmu 9 aktualnej kadencji, były minister obrony narodowej. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie ministrze, temat, który podejmujemy, jest tematem no, nie nowym, ale z drugiej strony nowym, po jakimś wymagającym pogłębionej, konkretnej refleksji, bo no, ogólnie wiemy, kto nami rządzi w tej bliższej czy dalszej perspektywie, ale zmieniają się warunki, zmieniają się okoliczności tej rzeczywistości, w której żyjemy, i też warto taką refleksję czynić, patrzeć, oceniać, myśleć również o tym, co się wokół nas dzieje. Chciałbym na początku pana ministra poprosić o takie wprowadzenie, może z takim uwzględnieniem tego, na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy myślimy o tym, kto nami rządzi, kto w jakiś sposób nami kieruje, kto wpływa na to, jakie podejmujemy decyzje.
Myślę, że ta refleksja jest rzeczywiście niesłychanie konieczna, zwłaszcza teraz wobec wydarzeń minionego roku, które były no, swoistym przełomem. Oczywiście to są procesy, które są długotrwałe, można powiedzieć, że dziesięciolecia albo nawet dłużej mieliśmy już z nimi do czynienia, często chociaż były przez i polityków, filozofów, myślicieli bardzo dogłębnie analizowane, to rzadko były przedmiotem jakiejś takiej publicznej refleksji. Ja trafiłem na nią ostatnio w niesłychanie interesującej książce byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa pana prezydenta Trumpa, Johna Boltona, w jego książce na temat współpracy z prezydentem Trumpem, gdzie między innymi jest opisana dyskusja między tymi dwoma wybitnymi politykami, Johnem Boltonem i Donaldem Trumpem, na temat tego, jak przeciwstawić się tendencjom do stworzenia rządu światowego i jak utrzymać niepodległość Stanów Zjednoczonych. To może się wielu jeszcze rok temu wydawać rzeczą no, taką abstrakcyjną. Dzisiaj, gdy spotkaliśmy się z sytuacją, w której no, media pozbawiły możliwości wypowiadania się publicznego prezydenta Stanów Zjednoczonych, widzimy, że ta świadomość wśród polityków no, na najwyższym szczeblu, że bezpieczeństwo i niepodległość tak potężnego kraju jak Stany Zjednoczone może być poddana presji, tendencjom do stworzenia rządu światowego, to już wydaje się być bardziej tak niesłychanie dojmujące i wskazujące, że mamy do czynienia nie z spiskowymi teoriami, nie z jakimiś nieodpowiedzialnymi zachowaniami, nie z niekompetentnymi plotkami, tylko z rzeczywistością, z którą sobie muszą radzić rzeczywiście politycy. Mieliśmy też i mamy doświadczenie pierwszego takiego globalnego wydarzenia, mówię o pandemii koronawirusa, które ujednoliciło zachowania no, wszystkich narodów świata. Wszystkie narody świata przyjęły podobne sposoby reagowania, czy też media narzucały wszystkim państwom i narodom podobne sposoby zachowania, reagowania oraz podobną ocenę tego zjawiska, które niewątpliwie jest groźne, niewątpliwie trzeba je traktować bardzo poważnie, ale jeżeli już chodzi o sposób działania, no to on może być oczywiście zróżnicowany. traktowany w zależności od sytuacji poszczególnych narodów i zagrożeń, z którymi mamy realnie do czynienia. Tymczasem tutaj media narzucały zachowania tożsame na całej populacji ponad 7-8-miliardowej na świecie. Więc mamy do czynienia z pewną globalnym czynnikiem, który w istotny sposób determinuje zachowania całej ludzkości, całej ludności świata. I widzimy też reakcję, czy też przyspieszenie pewnych procesów geopolitycznych zmierzających do właśnie integracji wielkich obszarów i wielkich układów międzypaństwowych. A takim klasycznym problemem, który nas dotyczy przede wszystkim, to jest proces przekształcania Unii Europejskiej w rodzaj państwa federalnego i równocześnie tendencja do porozumienia poprzez Niemcy, tejże kierowanej poprzez Niemcy, tejże Unii Europejskiej z Rosją, czy nawet z Chinami. Więc tutaj ten globalizm, który pokazuje pandemia, ma przełożenie na konkretne działania geopolityczne, a czynnikiem, który wprowadza i ma olbrzymi wpływ na ten cały proces, jest właśnie skoncentrowanie wielkich mediów w rękach niewielkiej liczby ludzi, którzy są ponad rządami, którzy są ponad narodami, którzy są ponad wszelkimi strukturami demokratycznymi, które nie mają żadnego punktu odniesienia ani do prawa, ani do sprawiedliwości, ani do demokracji, ani do prawa naturalnego, tylko rządzą się zupełnie innymi punktami, są zupełnie inne punkty odniesienia dla nich istotne. I dlatego, ze względu na przyspieszenie tego procesu i dlatego też, że istotnym jego czynnikiem jest upowszechnianie neomarksistowskiej ideologii, która w ostatnich latach nabiera olbrzymiego przyspieszenia i zaczyna być traktowana jako element obowiązkowy ładu międzynarodowego. Parlament Europejski, jak wiemy, nawet przyjął uchwałę, że ideologia LGTB ma być powszechnie obecna w wszystkich państwach Unii Europejskiej, to jej antychrześcijańskie ostrze i antyludzkie ostrze sprawia, że nie możemy tutaj pozostać zupełnie bierni. Musimy sobie zdawać sprawę z miejsca, w jakim żyjemy, z narzędzi, jakie posiadamy, aby się obronić przed tymi tendencjami, i z działań, jakie powinny być przez rząd i przez wszystkie instytucje społeczne, polityczne, ale społeczne, religijne, podejmowane, aby obronić ludzkość i Polskę przed konsekwencjami tych procesów, o których mówiłem. Więc powiedziałbym, że znajdujemy się w takim momencie absolutnie przełomowym, w którym rozstrzyga się przyszłość oczywiście Polski, ale także w ogóle narodów. A w każdym razie takie próby są podejmowane w sposób zorganizowany, zdeterminowany i gotowy przełamywać wszelkie opory i posługiwać się najróżnorodniejszymi narzędziami, także prowokacjami, także działaniami na pograniczu terroryzmu, a przede wszystkim podporządkowywaniem całych społeczności jednolitej ideologii i jednolitemu przekazowi informacyjnemu poprzez wielkie media i media społecznościowe. Tak bym podsumował tę naszą dyskusję w telewizji i ten problem, który, jak mówię, przed nami stoi. Tak się też złożyło i o tym też musimy mieć też świadomość, że jeżeli chodzi o Europę, to Polska znalazła się w centrum tego wyzwania z wielu powodów, zarówno ze względu względu na głębokie zakorzenienie chrześcijaństwa w Polsce, chyba najpowszechniejsze we współczesnej Europie i najtrwalsze i najsilniejsze, najmniej naruszone jeszcze tą ofensywą neomarksistowską, ze względu na sytuację geopolityczną, miejsce geopolityczne, którą Polska zajmuje, która sprawia, że bez podporządkowania Polski tym tendencjom i tym dążeniom geopolitycznym one nie są możliwe do zrealizowania, a więc stajemy się taką potencjalną osią, zarówno jeżeli się to przechyli w kierunku negatywnym, jak i jeżeli zdołamy wykreować siły broniące fundamentów ludzkości, jak i ze względu na to, że dzięki dorobkowi działań zarówno ostatnich lat, ale też i poprzednich pokoleń, Polska jest krajem, w którym jest najsilniejsza struktura polityczna oparta na chrześcijaństwie, gromadząca największą część populacji danego kraju. Większość Polaków wspiera rządy Zjednoczonej Prawicy i wspiera dążenie do opierania naszego państwa, naszego życia społecznego, naszego życia gospodarczego, duchowego na wartościach chrześcijańskich i narodowych, które są właśnie dzisiaj tym globalistycznym wyzwaniem niszczone bardzo, bardzo powszechnie, czego też zjawiska mamy w innych krajach, a wolność słowa jest najostrzej atakowanym elementem, najostrzej atakowanym czynnikiem, obok oczywiście takich najwyższych wartości jak życie, jak małżeństwo, jak w ogóle prawo naturalne, jak wszystkie wartości chrześcijańskie. Dlatego ta refleksja i dyskusja, bo oczywiście nie sposób tego ująć nawet w tak wspaniałej audycji jak Rozmowy Niedokończone, no jest niesłychanie dzisiaj w Polsce potrzebna, bo i wielkie zadania stoją przed naszym narodem i przed nami wszystkimi. Muszą one mieć wsparcie zarówno w dyskusji publicznej, jak i w odpowiednich działaniach instytucji państwowych.
Panie ministrze, przyszło mi do głowy takie porównanie. Pamiętam, kiedy Donald Trump został wybrany na prezydenta na tą swoją pierwszą, jedyną kadencję, to wtedy on takie zarzuty otrzymywał, były pod jego adresem kierowane, że to między innymi Facebook czy inne media społecznościowe we współpracy z Rosjanami sprawiły, że wpłynęło to jakoś na osąd Amerykanów i dlatego on został prezydentem Stanów Zjednoczonych wtedy. Dzisiaj widzimy, że te same media i właściciele, bo oni się nie zmienili od tamtego czasu, zablokowali tego samego prezydenta, którego wtedy teoretycznie mieli promować, więc chyba sprawa nam się rozjaśniła po tych 4 latach.
Tak, wśród wielu, tak powiem, korzyści i zalet, jakie miała prezydentura pana, czy ma prezydentura, bo ona jeszcze trwa, prezydenta Trumpa, jakby ujawnienie tej rzeczywistej struktury władzy w świecie, czy też ludzi dążących do tej władzy, zupełnie poza jakimikolwiek mechanizmami politycznymi, demokratycznymi, opartymi na prawie obywatelskim, czyli tymi, którzy rządzą mediami, którzy chcą rządzić świadomością narodową, a poprzez świadomość także decyzjami politycznymi, jest jednym z największych jego osiągnięć. On obnażył rzeczywistą strukturę władzy na świecie, czy też projekt, jaki towarzyszy tym osobom, tym ludziom i tym siłom politycznym.
Panie ministrze, patrząc na to, co też dzieje się poza tą sferą medialną, chociaż tak jak widzimy, jednak ma ona ogromne znaczenie, sytuacja geopolityczna Polski, naszej ojczyzny, naszego kraju, jak pan minister ją ocenia? Bo mówimy, że mamy przeciwstawiać się pewnym prądom, w które pcha nas, czy to Unia Europejska, czy świat, czy media również promujące takie, a nie inne postawy, zachowania, ideologie, mówiąc wprost. Więc jakie mamy narzędzia do tego, żeby się temu przeciwstawić i ewentualnie gdzie szukać sojusznika, pomocnika, takiego patrona, który nas będzie wspierał, bo no wydaje się, że w tych kwestiach teraz Stany Zjednoczone no takim naszym partnerem czy sojusznikiem nie będą.
Ja w tej sprawie mam trochę inne zdanie, bo oczywiście jeżeli chodzi o kierunek ideowy, to możemy się spodziewać, że także wzmocnione zostaną te środowiska w Stanach Zjednoczonych, które będą nas w najróżnorodniejszy sposób, nie tylko od strony ideologicznej, ale także politycznej czy finansowej, atakowały. Z tym musimy się liczyć i to nie ma wątpliwości, ale równocześnie nie mam wątpliwości, że podstawowe siły związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych w kilku zasadniczych w kwestiach będą kontynuowały politykę, którą prowadził pan prezydent Trump. To znaczy, jeżeli chodzi o obronę flanki wschodniej wobec Rosji, jeżeli chodzi o utrzymanie tej struktury, która została odbudowana po kilkudziesięciu latach, od kiedy została zainicjowana jeszcze w latach 30. XX wieku, a później rozwijana ta koncepcja przez Polski Ruch Niepodległościowy, skupiony między innymi wokół Jana Olszewskiego. Tutaj jest olbrzymi dorobek także Polonii amerykańskiej, która ideę Międzymorza przez cały czas podtrzymywała i upowszechniała wśród polityków amerykańskich. No i wreszcie zainicjowana i realizowana i przez pana prezydenta Dudę i przez rząd pani Beaty także po roku 2015 pani premier Beaty Szydło i kontynuowana idea Międzymorza jest dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotnym czynnikiem i elementem ich możliwości wywierania wpływu na sytuację Europy i blokowania potencjalnego sojuszu coraz bardziej się zacieśniającego rosyjsko-niemieckiego. Gdyby do niego doszło, to byłaby dla Stanów Zjednoczonych rzeczywiście katastrofa geopolityczna i stąd zarówno demokraci, jak i republikanie bez względu na zawziętość, na konflikty w tej sprawie, w tych dwóch kwestiach, obrona flanki wschodniej i wspieranie Międzymorza, mają wspólne zdanie i myślę, że utrzymają, choć też chcę od razu się zastrzec, że dynamika zmian, z którymi mamy do czynienia, jest tak duża, że nie można wykluczyć i tutaj jakiegoś załamania. Tego też bym rzeczywiście nie wykluczał. Ale co w takim razie jest, jak słusznie ojciec zapytał, taką fundamentalną siłą? Sojusznicy, zawsze warto ich szukać, nawet wykorzystywać wspólne elementy w tych państwach, w których bywamy w konflikcie, czy mamy dalekosiężne inne interesy, ale jeżeli częściowo są one zgodne, to warto je dla wzmocnienia Polski wykorzystywać. To jest taka taktyka jest oczywiście i dopuszczalna, i właściwa, to jest zupełnie jasne, ale fundamentem niewątpliwie jest to, co się udało uczynić po raz pierwszy w historii Polski po 1918 roku. To jest właśnie jedność, zbudowanie polityczno-społecznej jedności większości Polaków wokół wartości narodowych chrześcijańskich i budowania siły państwa polskiego właśnie na tych wartościach. Oczywiście można się zastanawiać, czy wykorzystaliśmy te ubiegłe 5 lat, od kiedy ten fenomen udało się wykreować, udało się go zorganizować, czy wykorzystaliśmy w pełni, czy wykorzystaliśmy rzeczywiście w wystarczającym stopniu. Na pewno dużo można sformułować zarzutów i na pewno są błędy, których naprawienie jest absolutnie konieczne. Takim największym błędem jest brak wiary w siłę narodu polskiego, a wydarzenia ostatnich 5 lat pokazały, jak olbrzymi jest potencjał w Polsce i gospodarczy, i polityczny, i militarny, i gotowość do poświęcenia się dla budowy silnego państwa polskiego jest zjawiskiem, można by wręcz powiedzieć, niebywałym w skali na pewno europejskiej. To w ogóle jest bezsporne. Nie ma narodu innego tak gotowego poświęcić wiele wysiłku dla budowania silnego państwa jak Polacy. To jest oczywiście wynik tego, że wyszliśmy z wielu dziesięcioleci niewoli i okupacji najpierw niemieckiej, a potem sowieckiej. Ta reakcja patriotyczna także ma swoje zakorzenienie w dramacie smoleńskim, w tym wstrząsie, jaki zwłaszcza młodzież odczuła i przeżyła, widząc, że wszystko, co było budowane, było w istocie czymś papierowym, było pewną fikcją propagandową, a państwa polskiego, które byłoby w stanie obronić własnego prezydenta, a potem nie rzucić go na, że tak powiem, do dyspozycji, że tak powiem, tych, którzy doprowadzili do jego śmierci, że tego po prostu nie ma, że najwyżsi przedstawiciele władz Rzeczpospolitej stawali po stronie rosyjskiej przeciwko własnemu prezydentowi, przeciwko własnym najwyższym przedstawicielom armii, przedstawicielom społeczeństwa. To wszystko stało się takim wstrząsem, który pobudził raz jeszcze polskie odczucie patriotyczne. Więc ta siła jest olbrzymia. Ona się także przejawia w zdolności żywotności gospodarczej. Mało które państwo przecież przechodzi tak dobrze walkę z koronawirusem jak Polska, dzięki właśnie tak szerokim upowszechnieniu małych i średnich przedsiębiorstw polskich. Oczywiście większość z nich to są po prostu rolnicy, to jest oczywiste i ta siła polskiego rolnika, polskiego chłopa jest wartością niebywałą, o której nigdy nie wolno zapomnieć i nigdy nie wolno jej lekceważyć i podejmować działania, które mogą to naruszyć czy zakwestionować. Ale oczywiście dotyczy to także wszystkich innych warstw społecznych. To jest główny fundament i budowa silnego państwa opartego na tych wartościach, dążenie do tej budowy, to jest największa nasza siła, ale także wspólny interes z pozostałymi państwami Europy Środkowej. Warto to podkreślić, zwłaszcza w sferze energetyki, w sferze infrastruktury i szeroko rozumianej sferze gospodarczej. I tu chodzi nie tylko o Węgry, z którymi bardzo wiele nas łączy, ale na przykład jeżeli chodzi o wspólne interesy z Czechami, z Chorwacją, z innymi państwami bałkańskimi, ale także z państwami bałtyckimi. Tutaj cała ta Europa Środkowa znajduje się w podobnym zagrożeniu i w podobnej sytuacji. To nas wszystkich jednoczy i jest potencjalną wielką siłą, z którą każdy musi, geopolitycznie patrzący przywódca innych narodów, musi na to, z tym się po prostu liczyć, tak jak zrobił to prezydent Trump, więc to na pewno będzie punkt odniesienia dla nas bardzo, bardzo korzystny, bylebyśmy tylko z tego skutecznie korzystali.
Panie ministrze, patrząc teraz na ten grunt europejski, czy europejskiej, Unii Europejskiej w szczególności, o tym też wspominaliśmy już przed momentem, ale w kontekście relacji i interesów, bo też to jest jakby element działań z Rosją. Oficjalnie Unia Europejska nałożyła sankcje na Rosję, wiadomo, za sytuację związaną z Ukrainą i nie tylko, ale widzimy, słyszymy o Nord Stream 2, że mimo wszystko, mimo tego, że również Donald Trump się bardzo konkretnie w tej sprawie wypowiedział, nałożył on sankcje czy kary na firmy, które współpracują z Rosją, że ten projekt jest nadal aktualny, że nie wycofano się definitywnie z tego projektu. I też wspominał pan minister o tym i poprosiłbym, by też wspomnieć, dochodzą informacje, że Angela Merkel też w innych kwestiach próbuje współpracować i, mówiąc kolokwialnie, ubijać pewne interesy z Rosją.
No tak, ja przywoływałem informacje o jej rozmowie sprzed chyba 10 dni z panem Władimirowiczem Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej, na temat wspólnej szczepionki dotyczącej koronawirusa. Wtedy, kiedy to spotkanie się odbywało i kiedy ta wiadomość dotarła, jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że pani Merkel i państwo niemieckie, mimo narzucenia i przyjęcia przez całą Unię Europejską zasady, iż wspólnie się negocjuje i później wykorzystuje nabytą wspólnie szczepionkę od jednej firmy i że obowiązuje wszystkie państwa zakaz kupowania i korzystania z innych szczepionek, teraz okazało się, że Niemcy przez cały czas takie działania przygotowywali i być może ta rozmowa z panem Putinem była częścią poszukiwań właśnie tego typu rozwiązań poza Unią Europejską, choć inne państwa zostały zobowiązane i są nadal obowiązane do tego, żeby trzymać się tej zasady. To tylko Niemcy, może jeszcze Francja, są od tego zwolnione. To pokazuje, jak te silne państwa, ale zwłaszcza Niemcy, traktują Unię Europejską. To jest tylko jedno z narzędzi, które ma im przybliżyć ten sojusz, wielki sojusz kontynentalny, bo przecież z tym były równolegle prowadzone rozmowy mające doprowadzić do umowy między Chinami a Unią Europejską dotyczącą wspólnych inwestycji i wspólnych działań inwestycyjnych, z czego ma skorzystać przede wszystkim jedna z komunikacyjno-energetycznych firm niemieckich, bo taki jest punkt odniesienia według informacji pana europosła Sariusza Wolskiego, zaangażowania pani Angeli Merkel w te rozmowy. Więc jak mówię, widać, że tutaj Niemcy pragną wykorzystać dla swojego interesu wszelkie inne narzędzia, a jednym z głównych partnerów ma być właśnie Rosja, co dla Polski jest olbrzymim wyzwaniem i największym w naszej historii zagrożeniem.
Panie ministrze, przeżywamy teraz czas dosyć trudny i mimo tego, że już dużo wiemy na temat pandemii, na temat koronawirusa, jego działania, zagrożeń z tym związanych, to jednak wciąż wiele tych niewiadomych powstaje. Czy pana zdaniem, panie ministrze, te miesiące, które już za nami, w których jesteśmy ograniczeni przez pandemię koronawirusa, pokazały możliwości nasze jako kraju, ale też czy pokazały możliwości współpracy i tego, na kogo możemy liczyć, jeżeli chodzi o te kwestie?
Z pewnością tak, ale pokazały też coś innego. Skuteczność działania Polski oparta właśnie na inicjatywie takiej gospodarczej, olbrzymiej solidarności, olbrzymiej gotowości poświęcenia własnych interesów właśnie przez przedsiębiorców. Przecież oni naprawdę znajdują się w bardzo dramatycznej sytuacji, ale mimo to, rozumiejąc interes ogólnonarodowy, są gotowi się temu podporządkować. Z drugiej strony olbrzymi wysiłek rządu, żeby zminimalizować straty, kolejne tarcze, kolejne inicjatywy. Czasami oczywiście są jakieś szczegóły niedopracowane, czasami niektóre inicjatywy powinny być szybciej i skuteczniej podjęte, to jest prawda, ale tutaj z jednej i z drugiej strony widzimy olbrzymią spójność spójność narodową i dobrą relację między rządem a społeczeństwem, mimo wielu działań medialnych ze wszystkich wrogich Polsce stron. No tutaj mamy ataki i taką próbę skłócenia niesłychanie intensywną, ale tym, na co chciałem zwrócić uwagę i o czym już mówiliśmy, ale warto to przywołać raz jeszcze, jest świadomość, że w dzisiejszych czasach właśnie takich globalistycznych, które są wykorzystywane przez państwa najsilniejsze, typu właśnie Niemcy, tam Francja, czy Chiny, czy Rosja, naprawdę trzeba dbać przede wszystkim o własną siłę i własną samodzielność w tych kluczowych przestrzeniach. Taką kluczową przestrzenią niewątpliwie jest na przykład właśnie zdolność walki z koronawirusem. Nie ma wątpliwości, że Polska posiada potencjał dla wypracowania własnych lekarstw zdolnych osłabiać, czy spowalniać, czy walczyć z koronawirusem. No, jeżeli chodzi o szczepionkę, to być może są tutaj ograniczenia technologiczne, ale są inne państwa Europy Środkowej, z którymi współpraca zapewne umożliwiłaby Polsce wypracowanie własnej szczepionki i nie zmieniając obecnej taktyki, nadal, tak powiem, nadal ją prowadząc, warto byłoby uruchomić właśnie tego typu działania, tego typu rozmowy, które by doprowadziły do rozpoczęcia prac, które mogą potrwać rok, mogą potrwać dwa. To już jest sprawa specjalistów i nie mam zamiaru na ten temat się wypowiadać. Ale mogą potrwać być może dłużej, a może krócej. Ale przecież wiadomo, że mamy do czynienia z pandemią, której skutki będą długotrwałe i nie wiemy, kiedy ona się rzeczywiście skończy zupełnie. Te, tak powiem, nadzieje, że to zostanie przecięte, nie wiem, w styczniu czy lutym, wydają się być, no już teraz wiemy po ostatnich wydarzeniach, zwłaszcza wtedy, kiedy firma, która miała dostarczyć nam tych szczepionek, powiedziała, że nie, bo sprzedała to Niemcom i w związku z tym, czy tam jej się ta linia technologiczna musi zostać jakoś unowocześniona, no ale to jest takie tłumaczenie umiarkowanie wiarygodne. W każdym razie my będziemy musieli jeszcze dosyć długo z tym walczyć. Warto by skoncentrować wysiłek naszego przemysłu medycznego właśnie na wypracowaniu naszej zdolności walki z tym koronawirusem, podobnie jak z jego ewentualnymi konsekwencjami w sferze zdrowotnej, no bo trzeba mieć świadomość, że takie w sposób oczywisty będą. To nie ma co zamykać oczu. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji i trzeba z nią po prostu odpowiedzialnie walczyć, a Polska posiada potencjał, zwłaszcza jeżeli by się porozumiała z innymi państwami Europy Środkowej, pozwalający na tego typu działanie. I to oczywiście dotyczy także wszystkich innych dziedzin. To dotyczy niewątpliwie energetyki. Tutaj przecież zrobiliśmy nieprawdopodobny postęp w ciągu ostatnich 30 lat, uwalniając się od dominacji rosyjskiej. Jeżeli tak, to nie ma powodu, żeby teraz podporządkowywać się ewentualnej dominacji niemieckiej i likwidując korzystanie z węgla, co może jest uzasadnione z różnorodnych względów w perspektywie oczywiście tych 30-40 lat, nie dzisiaj, no przygotowywać także takie rozwiązania, które sprawią, że będziemy nadal suwerenni energetycznie. Tutaj niewątpliwie umowa ze Stanami Zjednoczonymi na uruchomienie elektrowni nuklearnych jest takim działaniem, które skutecznie nam pozwolą utrzymywać tę właśnie suwerenność energetyczną. To samo dotyczy niewątpliwie zbrojeń i militarnego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Tutaj działania w sferze Wojsk Obrony Terytorialnej są jednym z symboli tylko, ale ważnych, że takie działanie skuteczny jest możliwe, jeżeli naprawdę przyłoży się do niego no, pewnego rodzaju wysiłek, jeżeli się oprze na patriotyzmie polskim, jeżeli się otworzy ręce na, tak powiem, patriotyczne dążenia Polaków, to wtedy zarówno można ruszyć przemysł, jak i zorganizować naprawdę silną armię. Oczywiście to ma swoje ograniczenia, ale nie ma powodu, dlaczego Polska, 40-milionowy kraj o olbrzymich tradycjach i naprawdę silnej gospodarce w poszczególnych sferach, nie miała możliwości skuteczniejszego, nie mniej skutecznej obrony, jak nie wiem, Tajwan, Izrael, Finlandia. To są państwa nieporównanie mniejsze od Polski. Wszystkie są także zagrożone z różnych stron przez dominujące siły, a jednak zdolne, takie, które wypracowały takie sposoby obrony militarnej, że rzeczywiście są pod tym względem, że tak powiem, panami własnego losu. Oczywiście mają sojuszników, walczą o tych sojuszników, etc., etc., ale źródłem siły jest własna armia i własna determinacja narodu do obrony niepodległości. I nie ma powodu, dlaczego Polska też nie mogłaby, nie powinna, wręcz musi pójść w tę samą stronę. Więc podkreślam, że to jest czas, w którym narody stanęły przed wyzwaniem. Albo rezygnują z niepodległości, podporządkowują się dominacji. No, w wypadku Europy to chodzi o Rosję lub bądź i Niemcy. Albo dążą do tego, żeby wywalczyć pozycję partnerską z tymi dominującymi i dążącymi do korzystania z globalizacji światowej potęgami. My mamy wszystkie narzędzia, żeby właśnie wywalczyć pozycję partnerską.
Panie ministrze, już za moment poprosimy naszych słuchaczy. Jeszcze takie pytanie o perspektywy na ten zbliżający się, rozpoczęty już rok 2021, o przewidywania z jednej strony związane z pandemią, bo ona jakoś tak determinuje działania i rządu i całego świata praktycznie skupionego wokół tego tematu, ale też najważniejsze kwestie, jak pan minister też ocenia tę sprawę związaną z no, próbą przemycenia czy wtłoczenia tej ideologii neomarksistowskiej w serca młodych ludzi. Wydaje się, że to na razie trochę jakoś ucichło. Nie wiem, może coś tam się szykuje, ale ta sprawa jest, no, myślę, że ciągle aktualna i ciągle niebezpieczna.
Proszę ojca, więc ja nie wiem, jak z ojca perspektywy, mnie się wydaje, że nie ucichło. Ja się spotykam, no, jako polityk, jako poseł, z nieustannymi próbami w poszczególnych, nawet nie największych, niewielkich metropoliach, ale w miastach 50-tysięcznych czy 5-tysięcznych, z, tak powiem, budowaniem pozycji wyjściowych do następnego ataku przez te środowiska. Są poszczególni ludzie, że tak powiem, stymulowani do tego, żeby opowiadać się jako zwolennicy homoseksualizmu, jako ludzie, którzy są gotowi wziąć na siebie propagandę LGBT w poszczególnych samorządach i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to, co ojciec nazywa tym, że wydaje się, że ta ofensywa ucichła, jest raczej tylko ciszą przed następnym etapem, przed burzą, a takim czynnikiem sprawczym tej burzy, takim niesłychanie istotnym, kluczowym w ogóle, będą pieniądze. Ja chcę przypomnieć, że na przykład fundusze norweskie są obciążone, czy też obwarowane tym, że ten, kto z nich chce skorzystać, te samorządy, czy te instytucje, które chcą z nich skorzystać, muszą się zobowiązać do tego, że będą je wykorzystywały dla promowania LGBT. Po prostu. I to jest wprost jasno sformułowane, a rozporządzenie, które zostało zalegalizowane w Unii Europejskiej dotyczące budżetu i tak zwanych funduszy antykowidowskich, też przecież potencjalnie zawiera ten sam element, dlatego, bo praworządność, która ma być punktem odniesienia w możliwości korzystania z tych funduszy, jest interpretowana przez większość Parlamentu Europejskiego i większość decydentów właśnie jako wsparcie dla LGBT, która ma być dominującą ideologią w państwach Unii Europejskiej. Taka uchwała została przez Parlament Unii Europejskiej przyjęta 1,5 miesiąca temu i musimy mieć świadomość, że to rozporządzenie związane z funduszami będzie do tego właśnie wykorzystywane. Ta ofensywa, moim zdaniem, ona nie ma wielkich, długofalowych podstaw, ale doraźne, właśnie w tym roku działające, 21 i 22, tak, jeżeli przetrwamy ten atak, to wygramy. Ale jeżeli się poddamy podczas tego najbliższego czasu, który będzie po prostu trudny, będzie ofensywą właśnie antyludzkich i antychrześcijańskich tendencji oraz antypolskich z punktu widzenia geopolitycznego i państwowego, naszej samodzielności państwowej. Jeżeli to przetrwamy, to zwyciężymy i wtedy możemy partycypować w współkształtowaniu ładu opartego na wartościach chrześcijańskich, narodowych, na równoprawności wszystkich narodów i państw, co jest było podstawą dotychczasowego ładu, który właśnie jest dzisiaj zagrożony.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. 12 minut po 22:00, rozmowy niedokończone na temat struktura władzy w świecie. Naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Ja zapraszam państwa już do telefonowania do naszego studia radiowego, do współudziału w rozmowach niedokończonych. Numery następujące dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec.
Witam.
Ja mam pytanie do pana marszałka. Kto powinien w Polsce reagować, gdy jest łamana konstytucja? Bo my możemy dużo mówić o Europie, o różnych innych planach, ale jeżeli w Polsce jest łamana notorycznie konstytucja, kto powinien stać na straży? Wysłuchałam przed chwilą felietonu pana profesora Piotrowskiego w Radiu Chrystusa Króla i powiedział, że jest łamana notorycznie, zarówno w ograniczeniach gospodarczych, jak i w zasłanianiu twarzy oraz w wprowadzeniu szczepionki, nie szczepionki w cudzysłowie, bo to nie jest szczepionka, nie przebadano do końca klinicznych, która na ulotkach wyraźnie pisze, powinna być dopuszczona jedynie w stanach wyjątkowych, w stanach szczególnych. Do tej pory nie został żaden stan szczególny ani wyjątkowy wprowadzony, mimo że polska konstytucja dozwala na takie stany. W związku z tym jest cały czas ta konstytucja łamana, a rząd, zresztą notabene tytuł tego felietonu był dość odważny, ale prawdziwy rząd pod sąd. Bo tak się nie robi i tak się nie rządzi polskim społeczeństwem. Notabene te pieniądze odszkodowawcze, które pan minister zdrowia, ekonomista, przygotowuje, żeby płacić za odczyny poszczepienne, będzie z naszych podatków. To jest też nieuczciwe, powinno być albo z jego prywatnych pieniędzy, albo z koncernów farmaceutycznych. Z jakiej racji Polacy mają płacić za poszczepienne odczyny?
Dziękuję,
czy ktoś pilnuje konstytucji w Polsce? To jest moje pytanie do pana marszałka.
Dziękuję, pozdrawiam, z panem proszę. Bogiem. Panie marszałku, bardzo proszę.
Dziękuję. No przede wszystkim chcę jasno powiedzieć, że moja odpowiedź nie będzie, tak powiem, refleksją nad felietonem pana Piotrowskiego, dlatego, bo go niestety nie słyszałem, znam go tylko z pani streszczenia. Wydaje mi się, nawiasem mówiąc, że opinia, że te pieniądze mają pochodzić z naszych podatków, jest opinią przedwczesną, a nie na przykład właśnie z pieniędzy tych koncernów. Myślę, że to jest przedwczesne i taka deklaracja wydaje mi się być nietrafna. Ale powtarzam jeszcze raz, nie słyszałem tego felietonu, więc nie chcę się na jego temat wypowiadać, ale pytanie, kto ma reagować na łamanie konstytucji jest bardzo jasne w Rzeczpospolitej Polskiej i w naszej konstytucji. No, najwyższym strażnikiem konstytucji jest prezydent, to wiadomo. On jest pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej i jego obowiązkiem przede wszystkim, jako właśnie pierwszego obywatela, jest strzeżenie konstytucji. To jest zawarte w jego najważniejszych, kluczowych, najistotniejszych kompetencjach. Ale oczywiście dotyczy to także wszystkich członków rządu z prezesem Rady Ministrów na czele i wszystkich polityków tutaj na pewno przede wszystkim włącznie z politykami partii rządzącej, więc dotyczy to także i mnie, nie ma co do tego wątpliwości. No i wreszcie, zgodnie z hierarchią, że tak powiem, kto jest najbardziej odpowiedzialny, ale kto także, choć jego możliwości są dużo mniejsze, każdy obywatel ma do tego nie tylko prawo, ale także obowiązek, no ale wiadomo, że obywatel ma mniejsze narzędzie i mniejsze możliwości reagowania niż prezydent, premier, minister czy członek partii rządzącej. No to jest jasne. Więc w takiej hierarchii, jak wymieniłem, taka jest struktura odpowiedzialności za ewentualne łamanie konstytucji i reagowanie na potencjalne bądź zrealizowane łamanie konstytucji. Ale chcę od razu powiedzieć, że Konstytucja Rzeczypospolitej rzeczywiście jest bardzo często łamana w bardzo wielu wymiarach i w bardzo wielu sprawach. No na przykład jeżeli chodzi o wolność słowa, która jest systematycznie niestety łamana przez media postkomunistyczne. Jeżeli chodzi o działanie sądów. No bardzo wiele elementów, w których ciągle jeszcze ten spadek po komunistycznym systemie ciąży nad Polską. Konstytucja bardzo często niestety jest łamana i zgadzam się, że jest to dla nas wszystkich olbrzymie wyzwanie. Naprawdę gigantyczne i tutaj pełna zgoda i przyjmuję to jako tak powiem, wytyk naszego nie do końca skutecznego działania.
Prosimy, Radio Maryja.
O, jak się cieszę. Boże,
proszę bardzo,
tak
proszę się przedstawić i zabrać głos.
Czalnym, skromnym, z polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się gorąco serdecznie naszemu gościowi, panu szanownemu ministrowi i czcigodnemu ojcu prowadzącemu. Ja proszę bardzo o głos pana ministra po tym, co zaraz za chwilę powiem, bardzo proszę mi pozwolić o zdanie pańskie, panie ministrze. Mianowicie, ja mam na imię Maria, jestem z Laskowic. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że takich wspaniałych Polaków jak pan jest dużo w Polsce. A poza tym, mówione było o młodym pokoleniu. Tak, prawdą jest, że domy rodzinne wpływają na to, na ich wychowanie, ale nikt mnie nie przekona, że inaczej jest, że bardzo, bardzo duży wpływ nie tylko nauczanie, ale i wychowanie mają nauczyciele. Ja proszę sobie wyobrazić, byłam nauczycielką za tak zwanej komuny. Prowadziłam bardzo dużo lekcji środowiskowych, zapraszając różnych miejscowych bohaterów, bo takich miałam. Ale proszę sobie wyobrazić, kiedy zamiast rewolucji październikowej prowadziłam odzyskanie niepodległości. To była rocznica z 20 roku. I wtedy 5 nauczycieli podpisało na mnie cyrograf, aby mnie wyrzucić ze szkoły, oczywiście z moim szefem z oświaty na czele. I pomimo, że w jednej szkole przepracowałam prawie 30 lat, ja znałam każde dziecko, każdy kamyk. Ja współpracowałam ze Zbowidem, za co otrzymałam wysokie odznaczenie. Ale nie szkoda czasu, żeby na ten temat mówić. I oto proszę sobie wyobrazić, wiedziałam, że odejdę z tej szkoły. Ale co było moim takim dla mnie tak egzaminem? Mianowicie, co roku moi uczniowie brali udział w konkursie z historii. Oczywiście do 10 000 brało udział uczniów, ale do finału dochodziło tylko 5 osób. I co roku w każdej piątce był mój uczeń. Nawet Andrzejek Dudek dostał się do piątki i w piątce zajął 1. miejsce. Ale już tu nie będę się rozwlekać. Kiedy odchodziłam z tej szkoły, oczywiście pod przymusem, bo się nie podobała im moja historia prawdziwa. I oto proszę sobie wyobrazić, w tym roku, w tej piątce brałam udział oczywiście w konkursie i do piątki zakwalifikowało się moich aż 4 uczniów. Majka Pantera jest dzisiaj lekarzem we Wrocławiu. Bartuś Czarny jest prokuratorem. Beatka Tokarz jest nauczycielką języka polskiego ojczystego. I Miecios Grędzinek, który też skończył wyższe studia, ale nie będę więcej na ten temat mówić, bo żeby skończyć szybciej. I proszę sobie wyobrazić, nie brano tego pod uwagę. Przyszedł do mnie syn milicjanta i powiedział, proszę panią, jest dla pani miejsce w Czernicy. Ja szybko pojechałam, oczywiście rozdzwoniły się telefony, żeby mnie tam nie przejmować, ale pani inspektor, bardzo mądra kobieta, wzięła mnie na swoje barki, tam przyjęła i pani uczyłam w szkole podstawowej i w zespole szkół elektronicznych. I proszę, i pani dyrektor z podstawowej, pani Hablo, i pan dyrektor zespołu szkół elektronicznych, to byli wspaniali nauczyciele, wspaniali dyrektorzy.
Mhm. Pani Maria, bardzo przepraszam, ale musimy powolutku kończyć, bo no, też są kolejne telefony, a myślę, że klucz tej wypowiedzi już został zawarty, kwestie nauczania, kwestie edukacji. Zatem, panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź.
No ale także odwagi wychowawczej i naukowej, pani profesor. Bardzo, bardzo serdecznie pani dziękuję za wszystko, co pani powiedziała, za tę skróconą historię pani życia i pani wielkich sukcesów wspaniałych. I mogę tylko powiedzieć, że no, nie mam tak wielkiego doświadczenia jak pani, choć uczyłem zarówno w szkołach ogólnokształcących, jak i byłem wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, też w czasach komunistycznych, bo w latach 70. ubiegłego wieku. Jestem wychowankiem nauczycieli, którzy jeszcze nauczali właśnie nas w latach 50. i 60., ale mieli tradycję i mieli przekaz jeszcze z okresu Polski niepodległej, właśnie patriotyczny, właśnie kompetentny, właśnie nastawiony na wychowanie i informacje i przekazywanie wiedzy o polskiej historii z takim olbrzymim naciskiem na solidność pracy naukowej i przekazywania wiedzy. No bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze za tę wypowiedź. Myślę, że pan minister Czarnek też jej wysłucha, bo w nim wielka nadzieja, iż polska szkoła wreszcie się zmieni i zacznie realizować zarówno to podstawowe zadanie, jakim jest przekaz wiedzy, jak i to nie mniej fundamentalne, jakim jest wychowywanie w duchu patriotycznym i wartości chrześcijańskich, dlatego że tak właśnie powstała wielkość polskiej szkoły. Dlatego właśnie bycie nauczycielem, a obok bycia lekarzem, było zawsze w Polsce od początku XIX wieku jednym z największych, że tak powiem, marzeń każdego polskiego inteligenta. Dlatego że to była służba człowiekowi i narodowi. Raz jeszcze najserdeczniej pani dziękuję za tę wypowiedź.
Dziękujemy. Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof Kisiel. Ja chciałem, krótkie pytanie mam w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Szczęść Boże, proszę bardzo, słuchamy.
Chcesz teraz pytać?
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Krzysztof mówi. Witam pana marszałka i ojca prowadzącego. Chodzi mi o Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tym jest problem. Tam wspominał pan marszałek w pierwszej części o panu Rokicie. On jest zaproponował go prezydent. Ale jest jeszcze inna propozycja. Właśnie chciałem zapytać, co pan marszałek o tym myśli. Jan Filip Libicki, senator. I to jest, to się dowiedziałem o nim od Mariana Kowalskiego, dosyć znana osoba. I on mówi, że to był bardzo dobry kandydat, który wszystkie opcje by go zaakceptowały. I moje pytanie, co pan marszałek myśli o tej kandydaturze? Tyle.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Krzysztofie, panie ministrze.
No, na razie kandydatura Prawa i Sprawiedliwości, przy której trwamy, i nie mamy zamiaru tego zmieniać, jest jasna i obejmuje zupełnie inną osobę, wiceministra spraw zagranicznych, posła Prawa i Sprawiedliwości, wybitnego bardzo i bardzo kompetentnego polityka o olbrzymim doświadczeniu prawnym i także międzynarodowym, ale przede wszystkim prawnym, więc mam nadzieję, że on zostanie wybrany. Teraz toczą się rozmowy z Senatem, bo tutaj jest główny problem, żeby uzyskać zgodę większości w Senacie. Potrzebujemy przynajmniej dodatkowych 3 głosów i takiego porozumienia, więc mam nadzieję, że to się uda, dlatego, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry kandydat. Ja nie kwestionuję ani pana Libickiego, jeżeli chodzi o pana posła ministra Rokitę, to jego dorobek w latach 90. rzeczywiście kwestionował, tak bym powiedział, taki właśnie urząd jak Rzecznik Praw Obywatelskich, bo tam były działania naprawdę podejmowane, które kwestionowały właśnie konstytucję i właśnie praworządność w Polsce. No ale to jest inna materia, więc można myśleć o różnych kandydaturach, ale na razie skupmy się w przeforsowaniu tej kandydatury, która została wskazana przez większość parlamentarną, zwłaszcza, że powtarzam, to bardzo jest osoba kompetentna i zasługująca na, dająca gwarancję, że będzie pilnował praw obywatelskich. To jest niesłychanie ważne, że nie będzie jako dotychczasowy rzecznik tylko człowiekiem pewnej linii politycznej, pewnej ideologii, pewnej koncepcji, do której rozpowszechniania i są wykorzystywane różne preteksty, tylko będzie dbał o utrwalanie praworządności i walkę o wsparcie tych osób, które padły ofiarą naruszenia praworządności. A co do pana Mariana Kowalskiego, to na pewno bardzo wspaniały i kompetentny człowiek, ale na ile on ma orientację w strukturze sejmowej, to nie wiem, bo nigdy nie był posłem, więc to jest kwestia pewnej bardzo szczegółowej wiedzy, którą trzeba posiadać, żeby się na ten temat wypowiadać. Ale powtarzam, bardzo wysoko cenię jego zdanie, więc cieszę się, że pan z nim konsultuje te sprawy. Niemniej obecny kandydat, którego wystawiło Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, jest właściwy.
Proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Maciej z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Macieju, radio już wyciszamy, dobrze?
Tak, wyłączyłem nawet.
No to proszę bardzo, jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, Maciej z Krakowa. Ja mam takie pytania trochę z tematyki geopolityki. Jaki plan ma Prawo i Sprawiedliwość na prawdopodobną przegraną Wiktora Orbana już w marcu tego roku? Jak wskazują sondaże, Zjednoczona Opozycja na Węgrzech prawdopodobnie przejmie władzę. I dlaczego jeszcze polski premier czy polski prezydent nie był na Słowenii, która już za 5 miesięcy przyjmuje prezydencję w Unii Europejskiej i tam na przykład nie są negocjowane dopłaty dla rolników, czy też sprawa wolności, czy braku cenzury w mediach społecznościowych. I to chciałem się zapytać, dlaczego prezydent Duda czy premier Morawiecki po trzęsieniu ziemi w Chorwacji nie znalazł się tam jako przedstawiciel Trójmorza, co by zdecydowanie wzmocniło pozycję i Polski, i Trójmorza w całej Unii Europejskiej, czy też wizerunek w Chorwacji, gdzie prezydent Chorwacji dość pozytywnie wypowiadał się o praworządności w Polsce. Jeszcze takie może 2 szybkie uwagi. Pierwsza to jest projekt pana Ziobry i ta wielka rada, która miałaby mówić, co jest prawdą, a co jest, nie jest prawdą. Wydaje mi się, że zamiast tego typu gremium, które dzisiaj może mieć PiS, a jutro może mieć Platforma, to nie jest dobre rozwiązanie. Raczej czy prezydent, czy ministrowie powinni zakładać swoje profile nie tylko na tych popularnych, tylko też na pozostałych. I chciałem się zapytać o otwarcie szkół. W szkole, jak wiemy, od października, czyli kiedy dzieci wróciły do szkoły, nagle zaczęła rosnąć liczba zachorowań na koronawirusa. A jak to jest, że dzieci w szkole nie będą się zakażały? koronawirusem, a na stokach, na otwartym powietrzu, czy też w pokojach hotelowych ludzie się już będą między sobą zarażali. I dlaczego pan Kaczyński, Jarosław, dzisiaj znowu złamał obostrzenia i był bardzo blisko na zgromadzeniu, domyślam się, że nielegalnym. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękujemy, panie Macieju. Panie ministrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że nie spytał pan jeszcze o 50 innych szczegółowych spraw, niesłychanie ważnych i istotnych. No, wśród nich mówi pan o spotkaniu pana premiera Kaczyńskiego na nielegalnym jakimś posiedzeniu czy nielegalnym wydarzeniu. Nic o tym nie słyszałem, nic o tym nie wiem i nie wydaje mi się, żeby było to, żeby miało coś takiego miejsce, by pan premier złamał jakieś prawa. Nie sądzę, żeby tak było, więc pozwoli, że zakwestionuję. Jeśli chodzi o obecność i aktywność polityczną i międzynarodową i pana prezydenta, i pana prezesa Rady Ministrów, pana Morawieckiego, to zapewniam pana, że są to obaj ci przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej niesłychanie z olbrzymim, tak powiem, poświęceniem i olbrzymią kompetencją obracają się w sferze międzynarodowej, zarówno w indywidualnych wizytach, jak i branie udziału w posiedzeniach gremiów decydujących, zwłaszcza Unii Europejskiej czy NATO. I tutaj zarzucenie im jakichś pomyłek czy no, niedopełnienia obowiązków nie wydaje mi się być roztropne. Na pewno rozmowy, o których pan mówił, dotyczące sytuacji Polski i współdziałania z innymi państwami Międzymorza są prowadzone. Nie wiem, czy one były prowadzone personalnie, osobiście. Wydaje mi się, że też tak, ale z pewnością w różny sposób te konsultacje były i są realizowane bądź przez samych pana prezydenta i pana premiera, bądź przez ich przedstawicieli. Powtarzam jeszcze raz, aktywność tych dwóch najwyższych przedstawicieli władz Rzeczypospolitej jest gigantyczna i zarzucanie im w tej materii czegokolwiek nie wydaje mi się być na miejscu. Co do projektów pana ministra Ziobry, to nie do końca zrozumiałem, o co chodzi, ale jego kolejne inicjatywy prawne wydają się być jak najbardziej na miejscu i dobrze służą Rzeczpospolitej, więc tutaj też wydaje mi się, że pan nie ma do końca racji. Za to, jeżeli chodzi o to, czy powrót uczniów do szkół jest porównywalny ze sprawą stoków i obostrzeń związanych ze sportem, no to po prostu pan dobrze wie, że nie ma pan racji, dlatego że dobrze się stało, że uczniowie wracają, a obostrzenia, które są z tym związane, są takimi, które bardzo byłoby trudno zrealizować na stokach, a jeżeli można, to zapewne będzie to zrealizowane wtedy, gdy, mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, stoki zostaną otwarte, podobnie jak możliwość korzystania z hoteli i innych miejsc, które współpracują z tak powiem, tą infrastrukturą w górach czy w miejscach wypoczynkowych. Więc tutaj otwarcie szkół, przynajmniej to minimalne w tych pierwszych klasach, jest pierwszym krokiem w stronę właśnie znalezienia rozwiązania takiego, które by zagwarantowało bezpieczeństwo, a równocześnie umożliwiło uruchomienie tych najważniejszych dziedzin naszego życia społecznego i gospodarczego.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Sławomir z Berlina chciałbym...
Prosimy, panie Sławomirze, proszę zadawać już pytanie, bo jesteśmy na antenie.
Mam pytanie do pana, szczęść Boże, mam pytanie do pana ministra. Dlaczego słyszałem, że galerie mają być wpierw otwarte, a dlaczego nie rynki, na których polska żywność jest sprzedawana, jest na świeżym powietrzu, a galerie są ciasne, jest dużo tam zamknięte i nie słyszałem, żeby kogoś tam ukarano za nieprzestrzeganie przepisów, że za blisko stoi ktoś albo inne tym podobne rzeczy. A po drugie mam takie pytanie, że nie rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosuje podobnie jak SLD, wyłączając Solidarną Polskę, Ziobry, że głosuje na przykład na piątkę dla zwierząt, tak samo jak Lewica albo Platforma, albo weto, które Ziobro chciał zrobić, to też głosuje razem z Lewicą przeciwko temu weto i co jeszcze jedno takie. Także jeszcze jedno było, ale nie mogę się
dobrze
przypomnieć.
Bardzo dziękuję panie Sławomirze. Panie ministrze, prosimy.
No jeżeli chodzi o tak zwaną piątkę dla zwierząt, to jak pan wie, ta ustawa została na razie odłożona, więc ona już nie jest przedmiotem bieżącej dyskusji i uprzejmie proszę nie, tak powiem, straszyć polskich rolników, bo ta sprawa, tak powiem, już jest za nami i tak należy na to patrzeć. Za to, jeżeli chodzi o weto, to nie do końca zrozumiałem, bo nie była sprawa weta, bo rozumiem, że chodzi o weto związane z tym rozporządzeniem Unii Europejskiej, ewentualne weto wobec budżetu, bo budżety Unii Europejskiej muszą zostać zatwierdzone, czy też zaaprobowane przez poszczególne kraje i to także będzie dotyczyło Polski. I tutaj rzeczywiście wielu polityków także z prawicy zapowiedziało, że ponieważ miałoby to w konsekwencji także zalegalizowanie tego rozporządzenia, to że będą głosowali przeciwko, ale to jest przed nami, więc ocena tego będzie możliwa wtedy, kiedy to do tego głosowania dojdzie i myślę, że pan będzie w tej sprawie zaskoczony, bo myślę, że nie zna pan rzeczywistego układu sił w tej materii, jeżeli chodzi o Sejm Rzeczpospolitej. Ta sprawa jest kluczowa, poważna dla polskiej niepodległości i powtarzam, sądzę, że będzie przebiegała inaczej niż pana ocena.
Dziękuję i kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek z Bawarii dzwoni.
Proszę, panie Leszku. Tak, tak, prosimy.
To chciałem taką jedną kwestię wrzucić, która kiedyś mówiłem, ale oczywiście żadnego efektu tego nie ma. Pan poseł Macierewicz miał wyjaśnić, co się stało w katastrofie kasy, gdzie moi koledzy zginęli. Oczywiście tu nic nie zostało wyjaśnione. A mówienie tego, że piloci popełnili jakiś błąd, to jest totalną bzdurą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, katastrofa smoleńska. Zginęli, cała elita zginęła. Nikt nie został ukarany. A to o brzozę to mógł się, kurczę, komar rozbić, a nie samolot. Także dla mnie to jest 100%. To, że samolot został wysadzony, w jaki sposób zginęli ci ludzie, przykro to, ale to nic pan nie wyjaśnił. A jako minister obrony narodowej miał pan to wyjaśnić. A sprawa jeszcze jest taka, teraz tego tak zwanego koronawirusa. To jest tak, że ja jestem, można powiedzieć, na bieżąco to, co się tu dzieje w Niemczech. Zajmuję się opieką ludzi starych, chorych. Mam kontakty z lekarzami, ze szpitalami. To jest takie kłamstwo, że to się w głowie nie mieści. A szczepionka, jaka szczepionka? Wprowadzenie substancji do organizmu człowieka, która Nie wiadomo, co będzie ze systemem genetycznym robić. To jest po prostu ludobójstwo.
Dobrze, panie Leszku, bardzo dziękuję. Sprawy zostały zasygnalizowane. Poprosiłem pana ministra o odpowiedź.
No cóż, nie mogę się ustosunkować do pana wiedzy i kompetencji, jeśli chodzi o koronawirusa, bo przedstawił pan, że ma pan w tej materii olbrzymie osobiste doświadczenie. Ja go niestety nie mam, więc no, przyjmuję do wiadomości pana stanowisko, ale także przyjmuję do wiadomości, a może nawet w większym stopniu, szereg nie tylko lekarzy i ich stanowisko, ale także ludzi, którzy przeszli przez dramat koronawirusa i opowiadają, a są wśród nich bardzo bliscy moi znajomi, ale także przyjaciele, że byli realnie na pograniczu życia i śmierci. W związku z tym, niezależnie od naszej oceny szczepionek, niezależnie od naszej oceny różnych działań, z których niektóre mogą być niezręczne czy błędne i muszą być zmodyfikowane, to jest zupełnie oczywiste. Lekceważenie faktu istnienia tej choroby i jej groźby dla poszczególnych osób jest nieroztropne. Po prostu nieroztropne i nie warto w tę stronę iść. Modyfikowanie i zastanawianie się i praca nad najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania. Tak, to jest przedmiot naszych starań i to może być i powinno być przedmiotem rzeczywistej dyskusji, ale kwestionowanie zagrożenia dla życia ludzkiego tej pandemii jest, powtarzam, absolutnie nieroztropne. Jeżeli chodzi o sprawę kasy, to bardzo mi przykro, ale pan mnie chyba pomylił z kimś innym. Nigdy ani nie miałem się zajmować, ani oczywiście nie zajmowałem się bezpośrednio tą katastrofą, dlatego że jeden z moich poprzedników, mianowicie pan minister Klich z Unii, z Platformy Obywatelskiej, to był jego obowiązek, jeżeli się nie mylę, i to on wziął na siebie całą tę sprawę, jej wyjaśnienie. Ja nie miałem dostępu w ogóle do tej sprawy i do tych dokumentów, więc proszę mi wybaczyć, ale za to odpowiedzialności, za wyjaśnienie tego dramatu odpowiedzialności nie biorę. Za to, jeżeli chodzi o wyjaśnienie dramatu smoleńskiego, to bardzo pana proszę, żeby pan wszedł na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam jest załącznik Komisja Smoleńska i w tym wtedy jak pan wejdzie na ten załącznik, jest raport filmowy pokazujący bardzo dokładnie całą analizę badań prowadzonych przez komisję, którą kieruję, i udowadniających, jak doszło do zniszczenia przez eksplozję tego samolotu, z bardzo kompetentnymi i bardzo szeroko udowodnionymi wykładami członków komisji, pana profesora Biniendy, pana profesora Nowaczyka, pana kapitana Więckowskiego, Nienautowskiego, szeregu osób, które pana Ziemskiego, Jabczyńskiego, no szeregu osób, którzy przeprowadzili badania, których nigdy dotąd nie robiono. Nigdy dotąd nie robiono i pokazujące, jak doszło do wysadzenia w powietrze tego samolotu i śmierci wszystkich pasażerów, w tym dwóch prezydentów Rzeczpospolitej, wszystkich dowódców sił zbrojnych, rodzajów sił zbrojnych i najwybitniejszych polskich Polaków, takich jak Anna Walentynowicz. Zarzucanie naszej komisji, że nie pokazała i nie zbadała tej tragedii, jest po prostu powtarzaniem jakichś niemądrych nieprawd, więc proszę tego nie robić.
Dziękuję bardzo. Prosimy, halo? Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu, szczęść Boże, Panie Ministrze.
Szczęść
Witam
Boże.
Bardzo serdecznie, Jan z Nowego Targu. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra i ojca prowadzącego. Panie ministrze, ja na wstępie swoich słów które chciałbym skierować. Bardzo jestem wdzięczny za pana doświadczenie ministerialne i polityczne. Chciałbym tylko tyle powiedzieć, że rządy PO-PSL, które były przez 8 lat, były bardzo przykrym doświadczeniem dla naszej ojczyzny. Dziękujemy za rządy Zjednoczonej Prawicy, które już drugą kadencję są. I moim zdaniem jest to rząd na obecną sytuację, która jest bardzo trudna gospodarczo, zwłaszcza od strony epidemiologicznej. Rząd, który naprawdę jest takim rządem, który jest na te czasy. I pomimo, są mi też po prostu wiadomo i te wady zdarzają się. Przecież każdemu rządowi się to zdarza, ale z tych wad trzeba wyciągać po prostu wnioski. Ten rząd Zjednoczonej Prawicy, on po prostu to wyciąga. I chciałbym tylko serdecznie podziękować, panie ministrze, za pana zasługi dla Polski, dla ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję, że ojciec po prostu odebrał ten telefon. I szczęść Boże, zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy panie Janie, szczęść panie Boże.
No, dziękujemy najmocniej. Ja dziękuję szczególnie za te miłe słowa, zwłaszcza dotyczące rządu, bo niewątpliwie jest to rząd, który naprawdę poświęca olbrzymi wysiłek, żeby zmierzyć się z gigantycznymi zagrożeniami, jakie stoją przed Polską. I zgadzam się z panem, że bywają błędy, ba, bywają też strategicznie nieroztropne rozstrzygnięcia, ale to trzeba je modyfikować, to trzeba o tym dyskutować, to trzeba wskazywać błędy i formułować propozycje, które zawierają prawdziwe, lepsze i skuteczniejsze rozwiązania. Nie ma się co obrażać. Powtarzam, wielkim, gigantycznym, tak powiem, zaletą jest to, że udało nam się zbudować jedność polskich sił narodowych, niepodległościowych i chrześcijańskich. To jest wartość najwyższa w tym wszystkim i możemy się w tej sprawie wewnątrz co do różnych kierunków i rozwiązań bardzo ostro spierać. Możemy dyskutować, musimy dyskutować. Czasami ten, jak to w polityce może przybrać nawet dość ostre kształt ostrych zachowań, ale musimy zachować jedność, bo tylko wtedy będziemy w stanie uratować Polskę. I bardzo dziękuję za te słowa, które z tym moją diagnozą oczywistą, to nie jest ona tylko moja, przecież to ona jest oczywista, współbrzmią i pozdrawiam pana i cały nowy targ z Grywałdu, bo tam jak najczęściej, gdy tylko mogę, przebywam, a właśnie w nocy dzisiaj stamtąd wróciłem, więc pozdrawiam raz jeszcze nowy targ z Grywałdu.
Dziękuję i prosimy, kolejny telefon, bardzo prosimy, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana Macierewicza i mam takie pytanie, czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie jakichś zielonych ludków, jakby przyszły do nas tutaj na Ukrainie. I propozycję mam taką, żeby wojska terytorialne oswoić z koni, bo jeszcze na wsi są konie gdzie niegdzie, żeby w razie krytycznym te tym wojskiem może na przykład dostarczyć się końmi po cichu żywność do czołgów. To tyle.
Dziękuję. A kto mówił?
Ojciec Henryk z południowej Polski.
Dziękujemy, ojcze Henryku. Proszę, panie ministrze.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za to zarówno pytanie, jak i wskazanie, dlatego że no jest bardzo wiele potencjalnych umiejętności, które powinni posiadać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, dlatego że to jest właśnie formacja powołana po to, żeby być zdolnym do przeciwstawienia się zielonym ludzikom, jak to ojciec
trafnie przywołał z wypowiedzi ówczesnych agresorów, pana Putina i jego dowódców, jego generałów, którzy mówili, że to przecież nie są Rosjanie, to jakieś zielone ludziki, my za to nie odpowiadamy, a tak naprawdę to byli żołnierze sił specjalnych Federacji Rosyjskiej. Od tego czasu zresztą Rosja rozbudowała tę strukturę, powiększyła o wojska informacyjne, specjalnie powołane, ale także rozbudowuje strukturę sił specjalnych właśnie po to, żeby ich atak nie był atakiem frontalnym, a hybrydowym, takim, który można punktowo rozwijać i z którego można się, gdyby był nieskuteczny, łatwo wycofać, bądź też forsować rozwiązania częściowe, ale dające imperializmowi rosyjskiemu duże korzyści. Po to zostały powołane Wojska Obrony Terytorialnej i mam nadzieję, że będą rozwijane z dużo większą intensywnością, bo potrzeby są gigantyczne, olbrzymie. Weszliśmy w okres, w którym musimy naprawdę skupić wielki nasz wysiłek na zdolności do militarnej obrony i gwarancji bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Bo bez siły militarnej, która zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo, nie rozwiążemy innych wewnętrznych naszych problemów, zwłaszcza w czasach, które nadchodzą. Z tego punktu widzenia także zapoznanie się i zdolność do wykorzystywania tego typu umiejętności, jak te, o których ojciec mówi, czyli po prostu koni, jest zapewne także bardzo pożądane. Nie wiem, jak to obecnie wygląda w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale myślę, że wśród innych umiejętności tę także żołnierze tej formacji posiadają, a jeżeli nie, to z pewnością po tych wskazaniach, o których pan mówił, takie działania będą podjęte. Nie mam wątpliwości.
Radio Maria, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze oraz szanownego gościa, pana ministra. Panie ministrze, otóż w bardzo krótkim streszczeniu dotknę może trzech problemów. Po pierwsze, życie, sprawa publiczne posiada pewne kanony, które należy przestrzegać. Nie mylić rzeczy prywatnych z publicznymi, do których które łączy te dwie struktury Unia Europejska. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że nie trzeba być katolikiem, nie musi człowiek być wierzącym, żeby pewnych rzeczy publicznie nie akceptować. Takim, prawda, osobom mówi się szanowny panie, szanowna pani, to jest sprawa pani prywatna, mnie to nie obchodzi, to wykracza poza ramy moich przekonań i koniec. Jeśli prywatna, to zatem nie publiczna. Najgorsze jest to, iż Unia Europejska i nie tylko kraje cywilizowane weszły pewną pułapkę zła, czyli zła promowania pewnych patologii. Istnieją patologie, to nie jest potępianie ludzi, bo one istnieją, te patologie, na całe nieszczęście, ale powinny być zabronione publiczne zachowania, które zmierzają do promowania tego, do inspirowania innych do tego typu zachowań. I to jest absolutnie konieczne. Drugi temat, który tak daleko właśnie Unia Europejska nawet poszła, że prawda upadła, że zgadza się, wszystko pociąga pod prawo. Są inne religie, które absolutnie nie zachowują tego typu, nie akceptują tego typu zachowań i słusznie, prawda? Także powinna się Europa na tym tutaj zastanowić. Drugi temat, który tak mi przyszedł na myśl, to troszeczkę odnośnie rozwodów. No niestety, to już za dawnych czasów te rozwody zostały wprowadzone, ale wydaje mi się oczywiście, że wiara katolicka, nauka Kościoła absolutnie nie akceptuje rozwodów żadnych. Są jedyne prawda, oddalenia się na pewien okres i tak dalej. No ale są ludzie, którzy może troszeczkę inaczej myślą. To wydaje mi się, że powinno być wprowadzono w sprawie zabronione rozwody tam, gdzie są dzieci, ze względu na dzieci, ponieważ największą krzywdę robi się właśnie dzieciom, jeśli są pewne nieporozumienia w małżeństwie i raptownie decyduje się z różnych powodów na rozwód, o tak sobie lekomyślnie, na tym najwięcej cierpią dzieci, ponieważ dziecko potrzebuje ojca i matki. W innych wypadkach, no nie chcę się wypowiadać, ale to są inne wypadki już, ale tam, gdzie są dzieci, powinno być to zabronione. Ponadto odnośnie samoobrony, samoobronności, prawda, tak, nasz kraj będzie bardzo silny militarnie i obronnie, dlatego trzeba promować i rozszerzać samoobronę terytorialną. Dlaczego? Ponieważ ta obrona będzie wspaniałym i potężną pomocą dla wojska i samoobrona zna bardzo dobrze teren własny. Tam, gdzie nie ma samoobrony, nie ma tej struktury, tam wróg szuka zdrajców, bo nie zna terenów. Tutaj uniknie się tego, ba, nawet jeśli by komuś pokusiło na jakąś zdradę, to samoobrona, tak jak AK, od razu takie elementy wynajdzie i zabroni. Także to
absolutnie
prawda, obronę terytorialną, a wzmacniać i rozszerzać, żeby naród, szczególnie młodzi, coraz to bardziej, że w razie czego, dlatego są inne kraje jak Izrael, jeśli prawda, jak już pan minister wspomniał, mały kraj, a jak prężnie, prawda, jak bezwzględnie broni siebie, tak? Tak, bo cały naród wtedy, prawda, jest w stanie się zaangażować, do tego jest przygotowany. Szczęść Boże, życzę wszystkiego najlepszego panu w nowym roku i ojcu również.
Dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze.
Teraz dziewica. I zawsze. Dziękujemy, panie Jerzy.
Szczęść Boże, no bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Większość tych refleksji, które pan sformułował, w pełni podzielam. Oczywiście są tutaj zjawiska, pan ma rację, pewne patologie, które w historii ludzkości no, trwają przynajmniej od Sodomy i Gomory, jak wiemy, prawda? Nie mówiąc o wydarzeniach i tym, co się działo na wyspie Lesbos już przed Chrystusem, więc to są zjawiska, w pełni się zgadzam, które są zjawiskami indywidualnymi, jako indywidualne powinny być przedmiotem zachowań i zajmowania się tych osób. Za to z chwilą, kiedy zostają przekształcane w ideologię i mają być fundamentem życia społecznego, no to zaczyna się rzeczywiście dramat i właśnie w takiej sytuacji się znajdujemy i musimy sobie zdać z tego sprawę, że naprawdę przeciwstawienie się tej fali neomarksistowskiej, która jest forpocztą przemian geopolitycznych, forpocztą niszczenia całej struktury społeczno-politycznej, to jest jedno z naszych najważniejszych zadań. Podobnie jak no, w pełni zgadzam się z pana opinią na temat skuteczności działania tego, co pan nazwał samoobroną, a co w Polsce przyjęło formę Wojsk Obrony Terytorialnej piątego rodzaju sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Ich rozwój dla naszego bezpieczeństwa jest rzeczywiście niesłychanie istotny i cieszę się z tak powszechnego społecznego poparcia dla takiego rozwoju polskiej armii. To dobrze świadczy o polskim poczuciu i patriotycznym, ale także o polskiej świadomości konieczności obrony kraju. Więc wspierajmy tę formację i wspierajmy polskie wojsko.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo słabo słychać. Można jakoś...
Mówię głośniej teraz,
proszę.
Tak?
Tak, tak. Jak mówi pan ma na imię?
Krzysztof z Polski Północnej.
Prosimy, panie Krzysztofie, słuchamy.
I ja chciałbym zapytać, poprosić naszego gościa, żeby skomentował w kilku słowach dobiegającą końca kadencję Donalda Trumpa. W końcu, co by nie mówić... Wizy Polacy otrzymali. Tak wiele było akcentów w czasie tej kadencji, że polityka Donalda Trumpa służy Moskwie i w ogóle wszelkim innym tego typu osobom jak pan Putin. No, w sumie u schyłku tej kadencji zamknięto możliwość wypowiedzenia się Donaldowi Trumpowi na jego prywatnych profilach społecznościowych. I chciałbym, żeby pan skomentował w kilku słowach te portale społecznościowe, które z założenia działały o swobodę wypowiedzi wobec nachalnej medialnej nagonki, że Donald Trump podżega do Bóg wie czego, a kiedy chciał otwartym tekstem zwrócić się do swoich kolegów, byśmy powiedzieli, z portalu społecznościowego, to właśnie te portale zamknęły mu taką możliwość, przyprawiając gębę, co znamy właściwie z mediów liberalnych, o czym kilka ładnych lat temu w Toruniu na jednym z kongresów mówiła pewna dziennikarka z Australii, młoda, że ci dziennikarze, którzy tak bardzo głośno mówią, że tworzą społeczeństwo obywatelskie, to oni tego nie robią. Oni tworzą tłum rządny linczu. To taka dygresja. Ja chciałbym tylko zapytać, czy nie sądzi pan, że zamknięcie ust Donaldowi Trumpowi przez te portale przyprawiło o głośny śmiech Władimira Putina, żywioł arabski, Pekin, inne jeszcze środowiska, które na dobrą sprawę mają tak jakby Amerykę w jakiś sposób dokopaną, o tak byśmy powiedzieli, a Amerykanie sami tego nie widzą, chociaż zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z jakimś dziwnym incydentem. Poproszę o kilka słów na ten temat.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Z panem Bogiem, panie ministrze.
Szczęść Boże, znaczy nie ukrywam, że mam troszkę inne zdanie na temat stanowiska obywateli Stanów Zjednoczonych. Mam wrażenie, że ten atak mediów społecznościowych na prezydenta Trumpa, który jest nieporównanie szerszy, bo warto sobie uświadomić, że on dotyczy także wszystkich, czy dużej części tych osób, które są identyfikowane jako zwolennicy pana prezydenta Trumpa, im także uniemożliwia się korzystanie z mediów społecznościowych, pokazuje, że została przez pana prezydenta, tak powiem, zidentyfikowana i obnażona rzeczywista struktura władzy. Zostało pokazane na jego, tak powiem, własnym przykładzie i na przykładzie działań tych mediów przeciwko kierunkowi politycznemu i ideowemu reprezentowany, przy wszystkich jego błędach, nietrafnościach i tak dalej, które się przecież każdemu mogą zdarzyć. Tutaj nie ma co bronić prezydentury pana prezydenta Trumpa en masse we wszystkich jego przejawach, bo oczywiście tak nie było, ale Polska ma z czego naprawdę być dumna, dlatego, bo my korzystaliśmy z niezbywałego wsparcia administracji pana prezydenta Trumpa, chyba największego ze wszystkich dotychczasowych prezydentur w historii Stanów Zjednoczonych. No może zaangażowanie pana prezydenta Wilsona, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości i wpisania w ład międzynarodowy rzeczywistości polskiego państwa, jest porównywalny do tego, co pan jeszcze prezydent Reagan, oczywiście jego zaangażowanie w sprawy polskie było też niesłychanie daleko idące, ale to wśród tych właśnie dwóch jako trzeci się sytuuje pan prezydent Trump. Ale otóż duża część Amerykanów bardzo jasno zdała sobie sprawę, że zetknęła się z sytuacją walki przeciwko fundamentowi cywilizacji amerykańskiej, jakim jest właśnie wolne słowo, jakim jest wolność słowa. I tutaj oburzenie wśród Amerykanów na te działania jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Także tutaj myślę, że w tym zakresie pan nie ma racji, że Amerykanie to traktują jako incydent. Nie. Amerykanie to traktują, duża część przynajmniej, Amerykanów jako atak na jeden z fundamentów konstytucji, nie fundament w ogóle konstytucji i życia społecznego i publicznego w Stanach Zjednoczonych. I zresztą taka reakcja jest bardzo szeroka. Ona dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, że mamy do czynienia z ujawnieniem się zagrożenia dla całej międzynarodowej społeczności. Widać to w reakcjach i olbrzymiej części polskich i polityków, i społeczników, i ludzi myślicieli, że tak powiem, i ludzi zaangażowanych w media, jeżeli nie są oni zwolennikami lewicy, bo rzeczywiście zwolennicy lewicy są gotowi aprobować to działanie. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że ono jest częścią ofensywy, globalnej ofensywy lewicowej na całym świecie. To, co się stało w Stanach Zjednoczonych, jest pewnym tylko symbolem aktywności obejmującej całą cywilizację dzisiaj zachodnią i dążącej do pewnej globalnej władzy na całym świecie. Więc tutaj stopień zagrożenia z tym związany jest powszechnie zrozumiały, jest wyzwaniem, z którego wszyscy sobie, myślę, dzisiaj zdają sprawę. Także za refleksję generalną panu dziękuję, ale chcę też powiedzieć, że nie jest pan osamotniony w tej materii. Myślę, że dzisiaj wszyscy rozumieją, jak wielkim jest to wyzwaniem i jak wielkim jest to problemem.
Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Do audycji bardzo.
Bardzo prosimy, jak pan ma na imię?
Moje imię Aleksander.
Słuchamy, panie
ministrze. Do pana ministra i do ojca szanownego i wszystkich słuchaczy Radia Maria. Panie ministrze, mówimy o obronności narodu polskiego, państwa polskiego, no i również narodu, bo to jedno z drugim. Ogromne ma zależności wtedy, kiedy nie mieliśmy jeszcze państwa polskiego. Również walczyliśmy o nasz byt narodowy. Ja pragnąłbym zwrócić uwagę na taki moment w historii naszego narodu. Rok 1877. To jest równo 40 lat przed Fatimą, kiedy Matka Boża objawia się w Fatimie. Ale to jest znamienne 40 lat, kiedy Matka Boża dla narodu polskiego, polityczna królowa Polski, z racji tej, że w roku 1656 roku, 2 kwietnia, jest obrana polityczną królową Polski przez króla Jana Kazimierza ustawą królewską przez wszystkie stany narodu we Lwowie. I ta polityczna królowa Polski 26 czerwca 1877 roku objawia się w Dietrzwałdzie dwom polskim dziewczynkom, które relacjonują prośby, ja to nazywam w taki sposób, że są to rozkazy Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. I w wielu przekazach przez 3 miesiące, prawie 4, Matka Boża mówi o koniecznych do wykonania zadaniach przez naród polski. Ja tych zadań wszystkich przytaczał nie będę. Pan minister jako znawca powinien znać i znaje na pewno. I o co bym prosił, żebyśmy my jako naród wrócili do tej kluczowej daty, kluczowego momentu. W opisach jest to rok, miał to być moment, ten rok, to lato 1877, ataku, agresji Prus na Rosję, czyli pierwotny jakby plan pierwszej wojny światowej, która bez mała 40 lat się odciąga w czasie, kiedy biologiczny byt narodu miał być zagrożony tą agresją. I czy my nie powinniśmy wrócić w naszych rozważaniach tak gospodarczych, politycznych, bo te rozkazy nie tylko są, które Matka Boża nam przedstawia i my je realizujemy przez te 40 lat i mówimy często o pokoleniu międzywojennym, o pokoleniu dwudziestolecia międzywojennego, ale to jest nic innego, jak to jest wykształcone pokolenie na tych rozkazach Najświętszej Marii Panny. I to jest wykształcone, społeczeństwo jest wykształcone w sferze gospodarczej, moralnej, politycznej, religijnej i podkreślam, nie tylko religijnej, ale tam Matka Najświętsza przedstawia ogrom nie tylko religijnych próśb, rozkazów, natchnień dla narodu. I uważam, że tu powinniśmy bardziej niż te dzisiejsze wszystkie jakieś dywagacje odnośnie jakichś systemów obronnych, wrócić do tych bezpośrednich rozkazów, jakie Najświętsza Maria Panna, Królowa Polski, i gdy wczytamy się w te przekazy Matki Najświętszej, zrozumiemy, że my w oderwaniu od tych rozkazów, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, my odchodzimy od tych rozkazów. Dwudziestolecie międzywojenne, ono kończy się bardzo szybko. I czym się kończy? Drugą wojną światową. Ale jeżeli się zastanowimy, wczytamy się w te słowa, to jest odejście od tych przykazań Najświętszej Marii Panny, królowej politycznej, królowej Polski.
Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Myślę, że już wybrzmiało to, co wybrzmieć miało. Panie ministrze, prosimy.
No i trudno, żebym się do tego wybrzmienia jednego elementu też nie ustosunkował. Rzeczywiście inaczej postrzegam zarówno decyzję Jana Kazimierza, jak i późniejszy przekaz z 1877 roku z Gierszwałdu, podkreślanie przez pana statusu politycznego Matki Bożej, nie wydaje mi się być najtrafniejszym kierunkiem przyjmowania tego przesłania. Wydaje mi się, że należy to rozumieć w kategoriach przede wszystkim religijno-duchowych i cywilizacyjnych. Tak, w tych kategoriach i cywilizacyjnych tak zdecydowanie, ale sytuowanie tego w kategoriach politycznych wydaje mi się być nie najzręczniejszym i nie najroztropniejszym kierunkiem, zwłaszcza, że z pana relacji wynikałoby, że Polska była współwinna II wojnie światowej. No to jest nieroztropne myślenie. To nie jest tak, że pokolenie II Rzeczypospolitej rzeczywiście było jednym z najwspanialszych, jeżeli nie najwspanialszym pokoleniem w dziejach Polski. Co do tego nie mam, podobnie jak pan, cienia wątpliwości i na pewno przekaz, o którym pan mówi, i wychowanie właśnie na tym przekazie miało tutaj olbrzymie znaczenie. Tutaj myślę wszyscy w Polsce się zgadzają, którzy znają historię naszego narodu, ale nie chodzi tutaj o rozkazy rozumiane czy nakazy rozumiane w wymiarze politycznym, lecz w wymiarze duchowym i cywilizacyjnym. I to się udało zachować. I to się udało zachować i to także było istotnym elementem, który doprowadził do dzisiejszej jedności polskiej prawicy i polskiej formacji chrześcijańsko-niepodległościowej. I zgadzam się, że należy pogłębiać pamięć i wiedzę o tym przekazaniu, tutaj, o tych przekazaniach, o tym przesłaniu. Tutaj nie mam co do tego cienia wątpliwości. Tutaj ma pan absolutną rację, ale nie mieszajmy z tym bezpośrednio polityki. Polityka jest skutkiem właśnie takiego uformowania narodu polskiego, takiego uformowania polskiej prawicy, polskiej formacji chrześcijańskiej, takiego wpływu i zjednoczenia siły polskiej wokół tych wartości. Z tego musi wypływać odpowiednia, realizująca te wartości polityka, dlatego że te wartości nie mają charakteru propagandowego, nie mają charakteru doraźnego, nie mają charakteru wyłącznie pewnej manipulacji. Nie, one mają mieć charakter programowy, być przekładane na decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne. I tak się powinno rzeczywiście dziać. Co do tego w pełni się z panem zgadzam.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Proszę bardzo.
Ja chciałam jeszcze coś dodać a propos tej amerykańskiej sytuacji. Więc ja słuchałam wszystkich wypowiedzi przed głosowaniem w kongresie na impeachment i muszę stwierdzić, że wypowiedzi przeciwko Trumpowi przypominały mi procesy stalinowskie. Same służalcze zarzuty, często bez poparcia w faktach i pomimo wielkich zasług osoby oskarżonej. I jeszcze dodam, że właściciele Google, Amazon i PayPal plus wielu innych, to jest to dzisiejsza tak zwana nowa lewica. To są ludzie, którzy w bardzo młodym wieku zaczęli rozwijać te swoje pomysły, doszli do ogromnych fortun i niewątpliwie byli i zostali po lewej stronie. Także teraz za demokratów to zwiększą się ich wpływy i niebezpieczeństwo dla całego świata z naszego punktu widzenia jest ogromne. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pani Beato, panie ministrze.
Dziękuję najmocniej za tę relację. Ja nie miałem niestety możliwości wysłuchania tej debaty tak jak pani, a niewątpliwie to by poszerzyło i myślę, że dotyczy także większość Polaków, poszerzyłoby naszą refleksję nad tym, co się rzeczywiście dzieje, ale poza tym, o czym pani mówi, tymi oskarżeniami właśnie tak ukształtowanymi, jak pani to streściła, jak pani to określiła, mamy także do czynienia jednak z reakcją osób, które nie są żadnymi fanatykami, nie są żadnymi reprezentantami jakichś skrajnych ugrupowań czy skrajnych poglądów, tylko mają normalne republikańskie w Stanach Zjednoczonych zakorzenione wartości oparte na wolności słowa, na wolności obywatelskiej, na wolności indywidualnej, na szacunku dla rodziny, dla patriotyzmu amerykańskiego i dążenia do tego, żeby ten kraj był silny i rzeczywiście reprezentował wartości demokratyczne i wolnościowe. I tutaj mamy do czynienia nawet wśród tych, którzy prezydenta Trumpa specjalnie nie popierają, z zdecydowanym sprzeciwem wobec tego, co media, te wielkie media zrobiły i co robią dalej, bo to jest atak, powtarzam raz jeszcze, przyjmowany w Stanach Zjednoczonych jako atak na wolności, na podstawowe wolności obywatelskie. No, w Polsce niestety mamy częściowo podobne zachowania. Jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej, przywołując właśnie i pochwalając te działania wielkich mediów wobec prezydenta Trumpa i jego zwolenników, napisał, a co z polskimi trumpistami? Czy oni nadal będą mogli atakować demokrację i zwolenników demokracji i praworządności? To jest cytat, czy zrelacjonowanie przeze mnie tweetu pana senatora Bogdana Klicha, byłego ministra obrony narodowej, jednego z przywódców Platformy Obywatelskiej. No więc chciałem przypomnieć, że obrońcą demokracji, obrońcą praworządności w Polsce są posłowie, są zwolennicy przede wszystkim Zjednoczonej Prawicy, dlatego że to parlament, w którym największą formacją jest Zjednoczona Prawica, został zaatakowany na przełomie 2016-2017 roku właśnie przez zwolenników Platformy Obywatelskiej. To oni chcieli wtargnąć do parlamentu, to oni go okupowali, to oni podejmowali działania, które łamały fundamenty praworządności i zresztą robią to po dzień dzisiejszy i są wspierani właśnie przez lewicę, przez formację lewacką, która na całym świecie chce doprowadzić do złamania podstaw cywilizacji zachodniej. Więc tutaj w pełni się z panią w tej materii zgadzam i mam nadzieję, że powstrzymamy te najbardziej grożące człowieczeństwu, demokracji i cywilizacji zachodniej działania, z którymi się ostatnio spotykamy.
Struktura władzy w świecie, 25 minut po 23, więc powoli czas rozmów niedokończonych dobiega końca. Naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Panie ministrze, chciałbym poprosić o słowo podsumowania na koniec, podsumowania tego, o czym powiedzieliśmy, ale też no, takiego zostawienia nas z czymś bardzo konkretnym, precyzyjnym, jeżeli chodzi o ten temat, no i ewentualnie też nasze jako takich świadomych słuchaczy, świadomych Polaków zadania.
No przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy zarówno bezpośrednio poprzez możliwość wypowiedzenia swojego zdania, jak i pośrednio po prostu słuchając naszej rozmowy uczestniczyli w tej dyskusji. To jest jedna z najpoważniejszych publicznych debat na temat przebiegu wydarzeń w ostatnich tygodniach czy miesiącach na świecie i próba sformułowania pewnej diagnozy wstępnej. Ona oczywiście może być ułomna, można ją, czy nawet trzeba będzie doprecyzować, uzupełnić, być może niektóre jej fragmenty czy są do podważenia, może są błędne, być może niektóre diagnozy są zbyt ostre. To wszystko jest oczywiście możliwe, ale dzisiejsza sytuacja niewątpliwie wymaga właśnie skonkretyzowania z punktu widzenia na to, co się w świecie dzieje, ponieważ Polska dzięki w dużym stopniu właśnie temu tak powiem, zmobilizowaniu sił narodowych, jakie się zrealizowało po roku 2015, stała się jednym z najpoważniejszych graczy na świecie. Oczywiście olbrzymi wpływ, gigantyczny, być może największy, najistotniejszy Jana Pawła II, ale także innych wielkich Polaków na świecie jest też bardzo istotnym zapleczem, backgroundem tej obecności polskości dzisiaj na świecie. Ale nie ma wątpliwości, że w wymiarze doraźnym, politycznym, to właśnie od 2015 roku skoncentrowanie całego programu niepodległościowego w kolejnych rządach Zjednoczonej Prawicy przyniosło naszą skuteczną obecność w polityce światowej i w gospodarce światowej. W związku z tym my jako obywatele mamy nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek orientowania się w tym, w którą stronę naprawdę świat zmierza i jak w tej sprawie ma się zachować Polska, bo decyzje Polski, bo rola Polski jest istotna i musi być i jest brana pod uwagę przez największe potęgi światowe i nie tylko dlatego, że pan prezydent Trump, administracja pana prezydenta Trumpa sprzyjała i doprowadziła do tego, że Międzymorze i rola Polski na flance wschodniej, na tak powiem w tym miejscu, gdzie jest zagrożenie powstania sojuszu rosyjsko-niemieckiego, odgrywa fundamentalną geopolityczną rolę, zasadniczą, która tak powiem jest gwarantem bezpieczeństwa i pokoju nie tylko europejskiego, ale także światowego. I rozmowa, którą przeprowadziliśmy, moim zdaniem pokazała, jak dalece Polacy są świadomi tego wszystkiego, zwłaszcza słuchacze Radia Maryja, które odegrało przecież w tym ukształtowaniu polskiej świadomości duchowej, ale także wiedzy społeczno-politycznej olbrzymią rolę przez ubiegłe 30 lat. Nigdy za dużo mówienia o tej wielkiej roli Radia Maria i wszystkich instytucji prowadzonych przez ojców redemptorystów. My często mówimy o partiach politycznych, o różnych uniwersytetach i instytucjach. Tak, słusznie, im się to też niewątpliwie należy, ale wysiłek dla zbudowania jedności narodowej Radia Maria jest gigantyczny i niezaprzeczalny. Naprawdę warto o tym pamiętać. Jeden z dzisiejszych naszych rozmówców bardzo jasno powiedział, że państwo polskie powinno właśnie takie instytucje otwarcie wspierać, dlatego, bo one są dobrem narodowym, polskim dobrem narodowym. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Jeżeli ojciec mnie pyta o pewne konkrety, to mobilizacja na rzecz wsparcia i utrzymywania rozwoju instytucji budowanych przez ojców redemptorystów, w tym Radio Maria, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła, prawda, ale także szereg innych działań, jakie są podejmowane, jest jednym z bardzo ważnych zadań, na których musimy się skupiać, ale drugim jest utrzymanie jedności polskiej, tej mobilizacji polityczno-społecznej polskiej prawicy chrześcijańskiej. W tym trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie może powstrzymać, nie może zablokować dyskusji, w jaki sposób ten gigantyczny polski potencjał ma być wykorzystywany. Podkreślałem podczas naszej dyskusji obronę przed falą antycywilizacyjną, neomarksistowską, która zalewa w dużym stopniu Europę Zachodnią i także, że tak powiem, stoi na progu ataku szerszego, który będzie, obawiam się, powtarzany, ataku także na nasze życie codzienne, nasze życie społeczne, nasze życie duchowe i nasze życie instytucjonalne. Przed tym musimy za wszelką cenę się obronić. Drugim niesłychanie ważnym zadaniem jest wsparcie gospodarcze, zwłaszcza drobnej i średniej własności gospodarczej, bo ona jest fundamentem naszego bezpieczeństwa z punktu widzenia zdolności przeciwstawienia się zawładnięcia naszą gospodarką i naszymi strukturami przez te wielkie korporacje, które roszczą sobie prawo do zawładnięcia dzisiaj całym światem, co najlepiej pokazują właśnie właściciele tych mediów i społecznościowych, no i ogólnoświatowych mediów. To jest niewielka grupa ludzi, którzy sobie roszczą prawo do decydowania o kształcie państw, o kształcie ich struktur wewnętrznych, nie tylko gospodarczych, ale także politycznych, sądowych i wręcz personalnych. Przeciwko temu musimy się bronić. No i wreszcie ten element, o którym na końcu była mowa, związany z zdolnością do obrony państwa polskiego przed ewentualnymi zagrożeniami, zwłaszcza ze strony rosyjskiej, militarnymi, budowy silnej armii, która musi być nie tylko fundamentem naszego bezpieczeństwa zewnętrznego, ale także bardzo istotnym czynnikiem, który upowszechnia patriotyzm, który upowszechnia wiedzę o polskiej historii, który przypomina, jak wiele poświęcenia Polacy, tak powiem, przekazali naszemu pokoleniu, ile milionów ludzi zginęło po to, żeby Polska była dzisiaj niepodległa i że nie wolno nam tego wielkiego poświęcenia, tej polskiej ofiary krwi zmarnotrawić na spory, kłótnie czy działania, które by podporządkowywały Polskę Niemcom czy jakimś globalnym działaniom, bo takie zagrożenia rzeczywiście dzisiaj istnieją. Jednym z takich dziedzin, które dzisiaj jest bardzo zagrożone poza duchowością, poza cywilizacją, poza kształtem naszego życia społecznego, jest suwerenność energetyczna, która ma we współczesnej gospodarce jedną z najistotniejszych ról, która jest fundamentem w ogóle możliwości rozwoju gospodarczego. Musimy dalej walczyć, musimy zabezpieczyć naszą suwerenność energetyczną. To jest klucz do rozwoju polskiej gospodarki i polskiej suwerenności w sprawach wewnętrznych i uzyskania miejsca partnerskiego na arenie międzynarodowej. Nie dania się podporządkować tym wizjom globalistycznym, które chcą dzisiaj świat podporządkować trzem czy czterem wielkim mocarstwom. Polska musi utrzymać swoją niepodległość, a jeżeli nam się to uda, zarówno w wymiarze duchowym, jak i gospodarczo-politycznym, to uda nam się ocalić całą Europę przed próbami jej zniszczenia. Są poza Polską przecież także bardzo silne ruchy społeczne, polityczne, religijne, katolickie we wszystkich innych krajach, które dzisiaj patrzą na Polskę jako na istotną nadzieję całej Europy. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, jaki ciężar i odpowiedzialność na nas ciąży. Przede wszystkim jednak jest to ciężar za odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Dlatego ich wychowanie jest dla nas jednym z najistotniejszych kierunków działania w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ona rzeczywiście, i dziękuję ojcom za wybranie tego tematu, bo okazało się, że on jest, tak powiem, dużo szerzej dyskutowany, analizowany przez całą społeczność Radia Maryja i przez bardzo wielu ludzi zaniepokojonych przebiegiem tego, co z czym mamy do czynienia na świecie, co oznacza także, że jest powszechna świadomość konieczności skoncentrowania polskiego wysiłku na obronie polskiej niepodległości i tożsamości narodowej i duchowej.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za podjęcie tego tematu i za poświęcony czas i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Ja bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Pan minister Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej i marszałek senior Sejmu obecnej 9. kadencji, był naszym gościem. Dziękuję również państwu za wspólnie przeżyty czas rozmów niedokończonych.